na misyjnym szlaku.
W ewangelizującą podróż po rozmaitych zakątkach świata zaprasza
Karolina Gaweł. Drodzy Państwo, witam w kolejnej odsłonie audycji Na misyjnym szlaku. Cieszę się, że możemy się usłyszeć i że jest ta ciągłość. I dzisiaj moim i Waszym gościem będzie Pan Bartosz Stępień z Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. Witam serdecznie.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Cieszę się, że możemy się spotkać. Myślę, że warto rozpocząć od tego, co skłoniło Pana do podjęcia decyzji o zostaniu misjonarzem. Czy była to może konkretna sytuacja, osoba, czy raczej taki długotrwały proces?
To był proces, który trwał, który został zaszczepiony przez mojego znajomego ze szkoły, z lat szkolnych, który też był na wyjeździe organizowanym przez Fundację Salvatti.pl. Przy okazji spotkania z nim zapytałem się o ten wyjazd, byłem ciekawy, co on robił. Okazało się, że miałem błędne wyobrażenie co do wyjazdów tego typu. Wydawało mi się, że te wyjazdy są tylko i wyłącznie dla lekarzy, dla pedagogów, dla osób związanych stricte z medycyną bądź pedagogiką. Okazało się, że on współpracował z lokalną społecznością przy budowie czegoś w rodzaju świetlicy dla dzieci i młodzieży. No i to zburzyło ten fałszywy obraz tego, jak może wyglądać praca wolontariusza w krajach trzeciego świata, w Afryce czy na innych kontynentach. I tak po nitce do kłębka zaczęła ten pomysł w mojej głowie kiełkować, że może ja bym się zdecydował na tego typu wyjazd. Zdecydowałem się na współpracę z Fundacją Salvatti, ponieważ fundacja nie stawia wysokich wymagań co do swoich wolontariuszy. Nie jest ograniczeniem wiek, nie jest ograniczeniem wykształcenie czy rola zawodowa, którą się pełni. I w ten sposób trafiłem na fundację. Cały pomysł, myślę, że około roku zajął mi od pierwszej myśli na ten temat do realizacji.
Tak sobie jeszcze myślę, słuchając tego, o czym pan mówi, z czego wynikały właśnie te pewne wyobrażenia na temat posługi misyjnej, że właśnie to jest bardziej dziedzina dla lekarzy, pedagogów i tak dalej, bo to mnie właśnie zastanawia, z czego to wynikało.
Ja myślę, że to wynika przede wszystkim z tego, co widzimy jako jeszcze nie wolontariusze, czyli mówię o sobie jeszcze sprzed tych doświadczeń. Przede wszystkim to nam opowiada o tego typu wyjazdach. Misjonarze, wolontariusze, osoby duchowne, które spędzają tam życie, tak, oferując swoje życie, tak naprawdę nawet nie czas, tylko życie pracy na tego typu placówkach. Słyszymy o organizacjach, gdzie lekarze wyjeżdżają na tereny dotknięte klęskami żywiołowymi czy innymi kataklizmami, a nie widzimy takiej prostej pracy, prawda? Widzimy tą taką ciężką pracę, taką pracę naprawdę ofiarną, ale nie widzimy prostej pracy wykonywanej przez chociażby takie osoby jak ja, które nie są lekarzami ani pedagogami, ale na przykład mogą pomagać budować świetlice. Może to już nie jest na tyle spektakularne, że się nie zapada tak w pamięć, przez co może to wpłynęło na te błędne wyobrażenia. Ale to są błędne wyobrażenia, więc warto mieć tego świadomość, że właśnie każdy może podjąć tego typu działalność.
Wiele osób udziela się właśnie w ramach wolontariatów, też wolontariatów misyjnych i nie zawsze są to osoby, które gdzieś widzimy w opinii publicznej, ale właśnie taką cichą, ofiarną pomocą też wiele są w stanie zdziałać. I nim przejdziemy do dalszej części rozmowy, ja chciałabym zapytać, bo ja to już wiem, ale chciałabym, żeby pan to powiedział, w jakim kraju misyjnym miał pan okazję posługiwać?
Pracowałem przez 2 miesiące na Kubie, Managua, jest to krańcowa dzielnica Hawany, można powiedzieć, że przedmieścia, dalej już jest tylko dżungla i dziurawa autostrada. Wyjechałem już przeszło 5 lat temu, więc troszeczkę czasu od tego wyjazdu minęło, ale postaram się przywołać trochę wspomnień dla państwa.
Mamy nadzieję, że tak też będzie. To takie doświadczenie, o którym się nie da zapomnieć.
Z pewnością nie.
Zanim pan wyjechał, czy były jakieś obawy czy wątpliwości? Jak pan sobie z nimi poradził, jeżeli właśnie takowe się pojawiły?
Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żebym miał jakieś obawy przed szczególną rzeczą. Bardziej to był niepokój przed samym wyjazdem. To był mój pierwszy tak długi i tak daleki wyjazd w życiu. Więc przede wszystkim bałem się tego, co może mnie spotkać. Chociaż przeprowadziłem rekonesans dotyczący Kuby. W moim odczuciu nie jest to kraj niebezpieczny i tak też jest w rzeczywistości. Po dotarciu na miejsce nie czułem się zagrożony. Nie jest to kraj ogarnięty wojną. Nie grasują tam dzikie zwierzęta czy jakieś bandy rebeliantów, więc czułem się bezpiecznie. Bardziej po prostu czas, który spędziłem poza ojczyzną, z dala od bliskich, z tego wynikał niepokój, który mi towarzyszył. Jednak on minął. Im bliżej byłem wyjazdu, tym mniej odczuwałem niepokój, a bardziej ciekawość, satysfakcję, takie podekscytowanie właśnie tym wyjazdem.
A jak wyglądały przygotowania do tej misji? Czy było coś, co szczególnie pana zaskoczyło lub było trudne?
W moim przypadku to przygotowanie przebiegało na kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich to było przygotowanie życia, takiego życia codziennego, zawodowego do tego wyjazdu. W moim przypadku miałem urlop, który chciałem wykorzystać na te cele. Początkowo zakładałem, że będę mógł pojechać na miesiąc. Okazało się, że tak mi się sprawy zawodowe potoczyły, że mogłem pojechać na prawie dwa. Więc to też zmieniało się w trakcie tego procesu przygotowawczego. Drugim elementem było przygotowanie samego zaplecza technicznego przed wyjazdem, ponieważ kiedy się kontaktowaliśmy już przed wyjazdem z księdzem stacjonującym na miejscu, na pytanie, co mamy przygotować, otrzymaliśmy odpowiedź, że wszystko. I tak naprawdę, co oznacza wszystko? Począwszy od artykułów spożywczych, higienicznych, sanitarnych, artykułów gospodarstwa domowego. Tak naprawdę nasze bagaże, które zabraliśmy ze sobą, ważyły coś koło 150 kg na 4 osoby, więc musieliśmy zabrać absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Co tylko państwo możecie sobie wyobrazić, to musieliśmy ze sobą zabrać. Więc to był też wymagający element, któremu podołaliśmy, bo tak naprawdę z tego, co zabraliśmy ze sobą, byliśmy w stanie dużo zorganizować na miejscu.
Myślę, że właśnie to jest to, kiedy słyszymy, że wszystko trzeba zabrać ze sobą, no to może pojawiać się taka myśl, no to co zastanę na miejscu. Ale myślę, że tutaj właśnie te obawy, kiedy też spotyka się już tych ludzi na miejscu, trochę ustępują, ale do tego przejdziemy. Jeszcze pytanie, jak na pana decyzję zareagowała rodzina, zareagowali przyjaciele? Jak bliscy właśnie na ten wybór się zapatrywali?
Początkowo rodzina, wydaje mi się, że troszeczkę nie dowierzała, tak bardziej patrzyli na zasadzie, a coś tam gada, dobra, za miesiąc mu przyjdzie, zmieni mu się zdanie czy coś, ale nikt mnie nie zniechęcał, bardziej byli zdziwieni, ale jednocześnie wierzę, że wspierali tą moją ideę i mi kibicowali, pomimo, że nie do końca każdy ją rozumiał jednak. No to jest decyzja, która może się wydawać nieco szalona, nieco oderwana od rzeczywistości. A co z pracą, a co ze szkołą, a co z rodziną, co ze znajomymi, co z dziewczyną. Takie myśli się i takie głosy się pojawiały. Ale im bliżej byłem wyjazdu, miałem wrażenie, że coraz więcej osób mi kibicuje, że wspierają, nie do końca rozumieją, ale jednak poklepują po ramieniu i mówią, dasz radę, tak? Myślę, że będzie fajna przygoda dla ciebie i wrócisz z ciekawymi spostrzeżeniami i bogatsze o nowe doświadczenia.
Czyli tutaj olbrzymie wsparcie ze strony bliskich.
Jest to na pewno ważne, ponieważ trudno zebrać myśli czasem przed wyjazdem, kiedy ten natłok oczekiwań, obaw, wymagań też takich organizacyjnych, tak? Często są jakieś dodatkowe formalności, szczepienia, badania, ubezpieczenie. To są rzeczy, których trzeba pamiętać, a jeżeli rodzina czy znajomi cię do tego zniechęcają, no to na pewno nie jest to pomocne. W moim przypadku tego nie odczułem, więc myślę, że to też było ważne dla mnie.
Co dla pana oznacza bycie misjonarzem? Czy to bardziej służba, pasja, czy może powołanie?
Myślę, że w moim przypadku bycie wolontariuszem to przede wszystkim chęć podarowania swojego czasu, swoich umiejętności, sił na cele potrzebujących. Myślę, że to jest taka oczywista rzecz, ale jednocześnie jest to dla mnie wyzwanie, co też sprawia, że rozwijam się jako człowiek w ten sposób, że chcę czegoś więcej od życia, stawiam sobie nowe cele, czasami pokonuję swoje obawy, pokonuję nowe granice, więc myślę, że pasja to jest odpowiednie określenie.
A jak wygląda codzienność misjonarza na Kubie? Bo czy różni się od wyobrażeń, które miał pan przed wyjazdem? To już wiemy, bo na początku to wybrzmiało, że wyobrażenia były inne. Później okazało się, że jednak rzeczywistość też wygląda inaczej. No właśnie, czym pan się zajmował na miejscu?
Placówka na Kubie składa się z parafii, czyli wiadomo, kościół, parafia, zakonnicy, ale też ośrodka Caritas, w którym są prowadzone zajęcia dla dzieci i dorosłych, głównie edukacyjne, czyli nauka hiszpańskiego, matematyki, angielskiego, zajęcia muzyczne, zajęcia informatyczne, w zależności od potrzeb i dostępnych środków. Dodatkowo w ramach tego ośrodka Caritas pracowaliśmy z osobami chorymi, z osobami niedołężnymi, z osobami porzuconymi, samotnymi, biednymi, więc nasza praca tak naprawdę opierała się na węższej, szerszej, lokalnej społeczności, która się zrzeszała wokół kościoła i w ramach której prowadziliśmy działania, zarówno można powiedzieć wychowawcze, bo zajęcia z dziećmi zajmowały większość naszego czasu, ale również posługę duszpasterską, to złe słowo, ale na zasadzie wsparcia tych osób samotnych, przede wszystkim budowania w nich takiego poczucia, że nie są sami, tak, że nawet jeżeli są chorzy, mają problemy zdrowotne, czy po prostu nie mogą sobie poradzić z tą rzeczywistością, która jest na Kubie, że mają kogoś nawet z odległego kraju, który nie do końca może rozumie te realia, ale interesuje się ich losem i chce ofiarować im chociaż ten czas, żeby ich wysłuchać.
A jakie było najtrudniejsze doświadczenie? Jakie spotkał pan, czy z jakim spotkał się pan podczas swojej misji?
Myślę, że to było przede wszystkim zmęczenie po prostu natłokiem pracy. Temperatura często przekraczała 30 stopni, wysoka wilgotność, insekty, słońce, brak szeroko dostępnych produktów, którymi chociażby mógłbym się nawodnić, tak? No, często musieliśmy bazować na tym, co jest. To było ciężkie i po prostu tęsknota za domem, za rodziną. Bywały takie momenty, gdzie bardzo tęskniłem, ale też nie miałem dużo czasu, żeby tęsknić. Pracy było dużo i mogliśmy się, że tak powiem, oddać tej pracy. Nie przypominam sobie takiego momentu, który by jakoś dramatycznie mnie wyczerpał, więc to po prostu wynikało z natłoku codziennych obowiązków, ale nie odbiło się to jakąś traumą w mojej psychice.
Całe szczęście, że nie było takich kryzysowych sytuacji. A czy są jakieś wydarzenia, czy jakieś wydarzenie jedno konkretne, które szczególnie zapadło panu w pamięć? Może spotkanie z konkretną osobą lub sytuacja, która zmieniła pana spojrzenie na życie czy na zwyczajną szarą codzienność?
Z pewnością takim wydarzeniem było pożegnanie, które nam zgotowała lokalna społeczność, z którą współpracowaliśmy. Były to zarówno starsze osoby, które były zrzeszone bardziej wokół kościoła, jak i młodzież, która uczęszczała do tego ośrodka Caritas. Było to kilka dni przed naszym wyjazdem i zorganizowali nam prawdziwą niespodziankę, gdzie pod pretekstem jakiejś zwykłej pracy na miejscu zostaliśmy skierowani do pomieszczenia, gdzie przywitała nas grupa kilkudziesięciu osób, która nam zaczęła śpiewać, gratulować, ściskać nas i to było coś niesamowitego. Przede wszystkim dlatego, że nie spodziewałem się przez taki krótki okres, jakby nie patrzeć dwa miesiące, będziemy w stanie zżyć się z ludźmi, którzy potraktowali nas jak sobie bliskich, którym zapadliśmy w jakiś sposób w pamięć, którzy byli w jakimś stopniu może nam wdzięczni za to, co robimy. Może jednak ta moja praca się przydała, że jednak nie była ona taka obojętna dla ludzi, nawet dużej grupy ludzi, bo naprawdę bardzo dużo osób towarzyszyło nam podczas tego pobytu, a szczególnie to odczułem właśnie podczas tego pożegnania, gdzie widać było autentyczną radość, trochę smutek, było sporo wzruszenia, też się wzruszyłem, bo pomimo, że tęskniłem do domu, to był jeszcze okres przedświąteczny, to było kilka dni przed świętami, więc czekałem na to spotkanie w domu z rodziną, to jednak można powiedzieć, że pewnego rodzaju rodzinę już pozyskałem na Kubie i to było naprawdę wzruszające i to jest ten moment, który będę wspominał chyba do końca życia.
Czyli można powiedzieć, że było założenie, że jadę pomagać, że jadę tam jako wolontariusz, a w międzyczasie okazało się, że też powstały takie silne więzi i relacje z ludźmi.
Tak, i myślę, że to jest przede wszystkim dobre nastawienie na jakąkolwiek podróż tego typu, na jakikolwiek wyjazd wolontariacki, żeby nie budować oczekiwań, ponieważ rzeczywistość na miejscu może być różna. Możemy współpracować z różnymi ludźmi, mogą być różne potrzeby. I ja w swoim przypadku nie miałem jakichś wyraźnie narysowanych oczekiwań, jeżeli chodzi o pracę tam. Nie spodziewałem się, że będę budował nie wiadomo jakie relacje, ponieważ pojechałem tam nawet bez znajomości hiszpańskiego, co może się wydawać totalnie oderwanym od rzeczywistości pomysłem, ale jakoś dałem radę. Lokalni tutaj współpracujący mieszkańcy dawali mi lekcje, więc byłem w stanie po jakimś czasie nawet konstruować proste zdania. co nie przeszkodziło zbudować pewnego rodzaju relacji, tak, która naprawdę była ciepła, serdeczna. I myślę, że to naprawdę pokazało, że pomimo tak krótkiego czasu ta intensywność przeżyć na miejscu i tej współpracy z ludźmi potrafi już odcisnąć tutaj, nie powiem, że piętno, bo to jest negatywnie nacechowane słowo, ale wbić się w głowę, wbić się w psychikę i sprawić, że to rezonuje nawet po wielu latach.
W jednej z audycji właśnie też w ramach tego cyklu padły takie słowa, to też jedna z wolontariuszek misyjnych o tym powiedziała, że na misji najważniejszy jest język miłości.
Tak, zgadzam się w 100%, ponieważ no, pomimo bariery językowej wierzę, że ludzie, którzy są na miejscu, też to czują, z jakimi ja przyjeżdżam zamiarami. Że nie jestem takim stereotypowym, bogatym Europejczykiem, który przyjeżdża i będzie tutaj zaprowadzał swoje porządki i rozkazywał wszystkim, co mają robić, bo ja wiem lepiej. Nie, ja przyjeżdżam tam, chcę wysłuchać w miarę możliwości tych ludzi, zobaczyć, jakie mam potrzeby i zapytać się, jak wam mogę pomóc. Ewentualnie zaproponować coś, ale niczego nie narzucam, bo to oni są u siebie. Ja jestem przyjezdnym i ja nie czuję się w pozycji, żeby im układać życie, bo ja wrócę za 2 miesiące do swojego ciepłego mieszkania, do pełnych sklepów, do bezpiecznych ulic, do stabilnej sytuacji finansowej, a oni tam zostaną. I myślę, że to jest coś, co udało nam się wraz z zespołem zdziałać, to znaczy dopasować do panujących warunków i dać to, co tym ludziom było w danym momencie potrzebne.
A czy ta współpraca z lokalną społecznością prężnie działała, jeżeli tak można powiedzieć? Czy Kubańczycy chętnie też angażują się w te działania misyjne i odpowiadają na chęć tej pomocy, z którą wy do nich jednak przybywacie?
Tak, wokół tego ośrodka Caritas i wokół parafii była spora grupa Kubańczyków, przeważnie starszych osób, które angażowały się w naszą działalność. Razem organizowaliśmy te spotkania, festyny, zabawy. Przede wszystkim skupiało się to wokół dzieci, żeby troszeczkę urozmaicić tą szarą, biedną rzeczywistość na Kubie. Ale myślę, że też wiele z nich boryka się bądź co bądź z własnymi problemami. Tak? Ciężko oczekiwać od nich, że będą ofiarowali swoje życie na poczet poprawy komfortu życia innym, skoro mają sami ten komfort na niskim poziomie, mają własne problemy, nie dojadają, nie mają pieniędzy na rachunki, czy mają innego rodzaju problemy, które nam się wydają po prostu obce. Ale wspominam właśnie tutaj z dużą dozą nostalgii osoby, które pomimo tego, że same nie miały wiele, potrafiły się też zaangażować, żeby dać innym tą nutkę nadziei, udzielić im edukacji, tak, która była potrzebna, szczególnie tym młodym, w nadziei na to, że oni będą mieli lepszą przyszłość, że będą w stanie przez naukę na przykład angielskiego wyjechać do Stanów czy wyjechać do Europy, żyć na zupełnie innym poziomie, wyrwać się z tego marazmu, z tej beznadziei, która panuje na Kubie. I to też pokazywało mi, że pomimo trudności, z którymi oni sami się borykają, nadal potrafią wyłuskać tą iskrę nadziei, tą iskrę chęci, motywacji, żeby zrobić coś dla kogoś. To było piękne.
Tę naszą rozmowę zakończymy takim, myślę, że bardzo konkretnym pytaniem, a mianowicie w jaki sposób to doświadczenie wpłynęło na pana osobowość i podejście do życia? Czy zmieniło pana priorytety i sposób patrzenia na świat?
Ten wyjazd przede wszystkim nauczył mnie zdystansowania do wygód, zdystansowania do takich dobrodziejstw naszego zachodniego świata. Myślę, że to są rzeczy, które pokolenie moich rodziców, może nawet trochę starszych osób, pamięta z czasów komuny, to znaczy braki w sklepach, kolejki i tak dalej. Ja miałem okazję namiastkę tego poznać na Kubie, ponieważ spotkaliśmy się z tym na co dzień, chcąc kupić jakąś konkretną rzecz, nie było pewne, czy ją dostaniemy, nawet pomimo, że mieliśmy pieniądze. Potrafiliśmy zjechać czasami wiele sklepów w okolicy, żeby dostać niezbyt egzotyczne rzeczy, mówię, nie wiem, o keczupie na przykład, który czasami był potrzebny do zabicia smaku niezbyt dobrego jedzenia, ale to nie było powiedziane, że go znajdziemy, więc to pozwoliło mi troszeczkę odciąć się od tego, od tej chęci takiego zaspokajania swoich potrzeb, mówię o takich zachciankach. Jeżeli chodzi o rzeczy materialne, też zdystansowałem się do tego pędu, żeby mieć więcej, żeby być bogatszym, żeby mieć lepsze auto, lepsze ubrania, lepsze gadżety i tak dalej, ponieważ tam tego nie było i w sumie nie odczułem wielkiego braku z ich posiadania. Myślę, że to pozwoliło mi docenić też to, co mam i nie gonić za niektórymi rzeczami bez celu. Przede wszystkim też wdzięczność ta i satysfakcja z tego, co posiadam, z tego, co mam, z tego, że czasem jednak to życie nie jest tak łatwe, to wiem, że gdzieś jest trudniej i cieszę się z tego, co mam. Tak.
Czyli można powiedzieć, że to doświadczenie misyjne jest swego rodzaju lekcją pokory.
Tak, lekcją pokory, lekcją dogadywania się z innymi, lekcją działania w zespole, lekcją uczenia się działania w sytuacjach trudnych. Nie powiem, że kryzysowych, bo to było zbyt duże słowo, ale na pewno w sytuacjach trudnych i pokonywaniu własnych słabości, własnych oporów, ale myślę, że to jest doświadczenie, które wiele osób może zachęcić. To znaczy, ja osobiście zachęcam wszystkich, którzy mają nawet cień myśli, aby wyjechać na taki wyjazd, aby pozwolili tej myśli kiełkować. Jest to rzecz, która jest osiągalna, to nie jest lot na księżyc, nie trzeba być jakimś inżynierem, tak, żeby móc zdziałać coś dobrego na miejscu, w miejscach, które potrzebują tego typu pracy, więc należy się wyzbyć oporów, uprzedzeń, oczekiwań. I myślę, że taki wyjazd jest naprawdę dla wielu.
Dziękujemy za te słowa zachęty, ale też i za samo świadectwo, które wybrzmiało w trakcie naszej rozmowy i za to, że zechciał pan podzielić się z nami tymi swoimi doświadczeniami, przemyśleniami na temat misji. Drodzy państwo, przypomnę, że moim i waszym gościem był pan Bartosz Stępień, który mógł przeżyć takie doświadczenie misyjne na Kubie w ramach Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Świat czeka na misjonarzy, świat czeka na Ewangelię. Świat jest głodny Boga.